Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. 15 października to dzień, w którym cały świat obchodzi Dzień Białej Laski. Święto osób niewidomych, niedowidzących. Dzień przeznaczony dla nas, widzących, żebyśmy lepiej poznali świat ludzi, którzy nie widzą słońca. Naszymi gośćmi w studiu są pani Barbara Szymańska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
I pan Tomasz Strzemiński. Dzień dobry panie Tomaszu.
Dzień dobry.
Niewidomi są wśród nas cały czas i właściwie każdego dnia powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że współżyjemy, współistniejemy w świecie, w którym posługujemy się 5 zmysłami. Osoby niewidome, niedowidzące, pozostałe 4 zmysły mają szczególnie wyczulone, szczególnie wrażliwe. Drodzy Państwo, proszę powiedzcie nam, czym zajmujecie się na co dzień, jakie funkcje pełnicie w świecie niewidomych.
Wśród osób niewidomych jest bardzo zróżnicowane środowisko z perspektywy w ogóle braku wzroku, bo o ile na przykład mówimy o braku wzroku i niewidzeniu nawet świata, to mówimy o osobach całkowicie niewidomych. Są też osoby ociemniałe, czyli te, które mają pamięć wzrokową i zachowały tą pamięć wzrokową, pamiętają jak słońce wygląda. Zachowały na przykład też szczątki widzenia, czyli jeszcze widzą, mają poczucie światła, dostrzegają pewne kolory, ale w prawie polskim również osoby słabowidzące z drugą grupą inwalidzką są uznawane za osoby niewidome. Czyli osoby, które naprawdę słabo widzą, ale jeszcze potrafią na tyle funkcjonować, żeby korzystać z tych resztek wzroku. I żyjemy wszyscy w tym samym świecie, tylko jak wiadomo, posługujemy się, tak jak już pan wspomniał, panie Adamie, innymi zmysłami. Na różny sposób, nawet osoba każda widząca posługuje się zmysłem wzroku na inny sposób, na swój własny, indywidualny. Podobnie również środowisko osób niewidomych jest bardzo zróżnicowane. Nikt z nas prawdopodobnie nie posługuje się identycznie zmysłem słuchu, bo są osoby niewidome, które bardziej korzystają z dotyku, czy też bardziej ze słuchu, w zależności od tego, co dla nich stwarza większą szansę na poznawanie otoczenia. My jako osoby niewidome, które straciły wzrok, czyli jesteśmy osobami ociemniałymi, ja nie widzę zupełnie, nie mam poczucia światła, ale widzę biel, bardzo mocną biel. Natomiast Tomasz jest osobą, która straciła wzrok, ale ma poczucie światła. I tym, czym my się zajęliśmy, to jest udostępnianie kultury osobom niewidomym wynikające z potrzeby, bo jako osoby, które kiedyś widziały, a nie mogące korzystać z dóbr kultury, czy też z kinematografii, teatru, dzieł sztuki prezentowanych w muzeach, galeriach, w muzeach przyrody, nawet na wycieczkach, które są prowadzone w różnych parkach przyrody. Z tego też względu poszukiwaliśmy takiej techniki, która by nam to umożliwiła. Dzięki nowym technologiom możemy korzystać z komputerów, ale też dzięki nowej technice, nowej, jakoby nowej, bowiem technika audiodeskrypcji, o której mowa, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z połowy lat 70., a do nas trafiła właśnie za sprawą pierwszego seansu publicznego. Od tej pory zaczęła się rozwijać, to był rok 2006. Właśnie Tomasz taki seans zorganizował ze znajomymi w naszym białostockim kinie Pokój. Był to film statyści i od tej pory można powiedzieć, że audiodeskrypcja zaczęła się upowszechniać. Czym jest w ogóle sama audiodeskrypcja?
No właśnie, to słowo brzmi prawie jak jakieś łamanie szyfrów, jak to rozwiązanie tajemnicy enigmy. Audiodeskrypcja, drodzy Państwo, to słowo, które jeszcze nie zadomowiło się tak bardzo w naszym życiu. Pani Barbaro.
Audiodeskrypcja składa się z dwóch członów. Audio, czyli dźwięk, i deskrypcja do opisywania. Łącząc je razem, otrzymujemy to, czym jest audiodeskrypcja, czyli dźwiękowy opis. Opis przede wszystkim, który polega na tym, żeby dostarczać tą treść wizualną, której osoba niewidoma nie zobaczy, osobie poprzez osobę widzącą zaczyna widzieć również osoba niewidoma. W kinie na przykład, w filmie, te opisy są umieszczane między dialogami, podobnie w teatrze. Natomiast w sztukach plastycznych jest tworzony opis dzieła, który na przykład możemy usłyszeć na słuchawkach, przebywając w muzeum czy też w galerii, lub też wchodząc na stronę, bo teraz obecnie też tworzymy taki projekt dotyczący historii sztuki, w którym staramy się prezentować co roku około 60 dzieł z audiodeskrypcją i z analizami historyków sztuki, dzięki którym osoba niewidoma jest w stanie poznać treść, tak? Bo często bywa tak, że nawet czytając historię sztuki, my mamy jedynie szczątkowe możliwości poznawania dzieła. Częściej jest odwoływanie się do ilustracji zamieszczonej w publikacji książkowej. Natomiast sama treść to zaledwie 2-3 zdania. Nie jesteśmy w stanie poznać całości dzieła, a my za sprawą audiodeskrypcji staramy się tą treść przedstawić w całości, bo wiele dzieł, nawet jako osoby widzące, które straciły wzrok, nie poznaliśmy. Wiele dzieł jest dla nas obecnie niedostępnych. O ile jeszcze czasami rzeźbę jesteśmy w stanie częściowo dotknąć, bo nie obejmiemy jej w całości dłońmi, nie poznamy jej pełnej, no to obraz jako dzieło płaskie jest całkowicie nieczytelny. Tutaj tylko audiodeskrypcja lub też tyflografika, która udostępnia obrazy za pomocą reliefów dzieł wypukłych, które są opracowywane też pod kątem dotyku osoby niewidomej, bo nie może być to pełny obraz, musi być też częściowo oszczędniej bardziej pokazane. Pewne szczegóły są niwelowane, bo dotyk też ma swoje ograniczenia. Wiadomo, że najbardziej precyzyjnym, najbardziej takim dokładnym zmysłem jest jednak wzrok. To właśnie za sprawą słuchu, czyli dźwięku, i za sprawą dotyku, czyli tyflografik, osoba niewidoma jest w stanie takie płaskie dzieła również poznawać.
Pani Barbaro, wydaje nam się, że głównym medium dla osób niewidomych jest radio. Właśnie z tego tytułu, że tylko dźwiękiem operuje. Ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, właściwie niewidomi chłoną rzeczywistość wszystkimi zmysłami. Czy telewizja też jest oglądana przez osoby niewidome?
Jak najbardziej i bardzo chętnie, nawet widowiska sportowe, wydarzenia kulturalne, tak jak wspomnieliśmy już, kino, teatr, to jest taki stereotyp, że no niewidomy idzie do kina, tak? I nawet niektórzy, u niektórych budzi to śmiech. Tylko jakbyśmy zamienili się miejscami i tak postawili się w innym miejscu niż możemy stać, a właśnie spojrzeli na to z perspektywy osoby niewidomej, to zobaczymy, że jesteśmy w stanie oglądać również film za pośrednictwem dźwięku, bo jest i ścieżka dźwiękowa, która tworzy pewien kontekst, przenosi emocjonalny ładunek. Podobnie dialogi, które są wypowiadane przez aktorów w filmie, one również niosą ze sobą ładunek emocjonalny, niosą ze sobą pewną treść. Owszem, wszystkiego czasami nie odczytamy. Nie jesteśmy na przykład w stanie odczytać scen, które gdzieś mają tylko zawartość w tle wizualnym, a nie jesteśmy w stanie poznać ani dialogu, ani za pomocą efektów dźwiękowych tego, co rzeczywiście się tam dzieje. Nie jest to oczywiście coś, co zawsze się zdarza, ale bywa tak, że oglądamy cały film w kinie bez audiodeskrypcji. Na przykład końcówka filmu jest tylko na bazie tła muzycznego, spokojnego tła muzycznego i my nie wiemy, co się stało. Wychodzimy z kina z poczuciem, że film skończył się dobrze, a później się dowiadujemy, że film miał zupełnie inne zakończenie. Dzięki audiodeskrypcji, która opisze nam ten obraz, jesteśmy w stanie poznać ten film podobnie jak osoba widząca. Czyli dowiemy się, co się działo w tych miejscach, gdzie nie byliśmy w stanie wszystkiego odczytać. Ale jak najbardziej, poznając świat wielozmysłowo, ja myślę, że to zarówno osoby niewidome, jak i widzące, które kosztują świata wszystkimi zmysłami, odbierają go dużo pełniej i są bogatsze o te doznania. Bo nawet teraz obecnie w muzeach proponuje się również dzieciom poznawanie wielozmysłowe pewnych elementów muzealnych, tak? Że to nie jest tylko już patrzenie, ale na przykład poznawanie smaku. A na przykład kiedy dzieło mamy martwą naturę, obok są prezentowane owoce, które można spróbować, jak ten owoc smakuje z tej naszej sztucznej, martwej natury.
Rzeczywiście to jest chyba przyszłość poznawania sztuki. A jeszcze chcę wrócić do tych widowisk sportowych, o których pani mówiła. Niedawno przy okazji Triumfu Naszych Siatkarzy był też krótki reportaż poświęcony polskim spikerom. Rzeczywiście ich praca jest chyba doceniana przez osoby niedowidzące, niewidzące.
Tak, i to myślę, że też wśród niewidomych znajdzie się wiele różnych odbiorców, bowiem w zależności tego, kto jak komentuje. Ja lubię na przykład komentatorów, którzy podają co jakiś czas wynik, że ja nie jestem gdzieś tam pozbawiona tego wyniku. On się pojawia jednak w tych komentarzach co chwilę. Jednak ten rzetelny komentarz jest dla mnie dużo lepszy niż wtedy, kiedy w trakcie relacji spikerzy gdzieś odbiegają daleko od tego, co dzieje się na przykład na boisku, na parkiecie. I ja w tym momencie nie wiem zupełnie, co się dzieje. A jednak jak cały czas teraz, tak jak na przykład oglądałam mecz siatkówki Polska, na przykład Ameryka, Polska, Brazylia, czy też wcześniej Polska, Serbia, Polska, Włochy, to naprawdę mi się dobrze to oglądało, bo ja cały czas miałam poczucie, ja przeżywałam te emocje, myślę, że podobnie jak osoby widzące, które patrzą tylko, ale dzięki temu, że ja słucham, to też mam ten komfort, że mogę tego doświadczać.
Zanim przejdziemy do praktyki audiodeskrypcyjnej, bo chciałbym troszeczkę, żeby pani nam odsłoniła ten tajemny świat na razie dla nas, poproszę pana Tomasza o opowiedzenie historii tego pierwszego pokazu. Jak do tego doszło i jak się to odbyło wszystko?
Pierwszy seans, można powiedzieć, to zakończył naszą też pewną drogę w poznawaniu techniki audiodeskrypcji, bo zanim doszło do pierwszego seansu w listopadzie 2006 roku, my staraliśmy się przez około rok zdobyć potrzebne informacje na temat w ogóle jak tworzyć audiodeskrypcję, jak przygotować wydarzenie, żeby ono się w ogóle odbyło, żeby ta audiodeskrypcja mogła dotrzeć do odbiorców, więc można powiedzieć, że początkiem to chyba było wystąpienie Barbary w 2005 roku na jednej z konferencji w Krakowie i od tamtego czasu sukcesywnie zbieraliśmy informacje. Tutaj jako ciekawostkę podam, że gdy w 2005 roku, nawet tam do tego właśnie listopada 2006 roku wpisywało się do wyszukiwarki Google frazy audiodeskrypcja, to poza chyba jednym czy dwoma wynikami w języku polskim, tak naprawdę nie było nic. Więc my, przygotowując ten pierwszy seans z audiodeskrypcją, bazowaliśmy na doświadczeniach tak naprawdę z innych krajów. Czy to w Wielkiej Brytanii, czy to Stanów Zjednoczonych. W ten sposób pozyskaliśmy wiedzę, którą następnie w trakcie tworzenia audiodeskrypcji weryfikowaliśmy też, bo to też nie jest tak, że te standardy, te wytyczne odnośnie audiodeskrypcji, które są napisane w języku angielskim czy w innym języku niż polski, będą miały zastosowanie w języku polskim, więc musieliśmy to też trochę dostosować do naszego języka. Ale udało się doprowadzić do tego, że i przygotowaliśmy audiodeskrypcję, i przygotowaliśmy technicznie kino do tego, aby osoby niewidzące mogły usłyszeć tą audiodeskrypcję. W ogóle właśnie ten problem techniczny rozwiązaliśmy tak, że był dodatkowy wzmacniacz oraz dodatkowe głośniki w kinie, przez które na całą widownię można było usłyszeć tą audiodeskrypcję, oprócz tego oryginalnego dźwięku filmu. Wtedy, no niestety, ale nie mieliśmy dostępu do już troszeczkę bardziej zaawansowanego sprzętu, tak jak na przykład sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, które w kolejnych latach wykorzystywaliśmy, lub w ogóle już takiego sprzętu typowo do odtwarzania audiodeskrypcji, który jest połączony z serwerem lub w ogóle aplikacji na telefon, o czym się w ogóle nam w tamtych czasach nie śniło.
Ten pierwszy pokaz to cała widownia słyszała audiodeskrypcyjny tekst.
Też nam można powiedzieć, że też trochę o to chodziło. W tamtych latach audiodeskrypcji praktycznie nikt nie słyszał, więc my staraliśmy się przygotować takie wydarzenie, w którym będą mogły uczestniczyć zarówno osoby widzące, jak i niewidzące. I pokażemy wszystkim, na czym to polega. No bo bez tego takiego zapalnika, którym było to pierwsze wydarzenie, prawdopodobnie by się nie udało. Pierwsze to wydarzenie w ogóle bardzo było głośno bardzo o tym wydarzeniu w polskich mediach. I dzięki tej reklamie tego wydarzenia, samej techniki audiodeskrypcji, udało się dokonać tam kolejnych wdrożeń audiodeskrypcji w innych instytucjach kultury, bo w tym 2006 roku przygotowaliśmy audiodeskrypcję do filmu, ale już w 2007 roku przygotowaliśmy audiodeskrypcję do spektaklu teatralnego oraz przygotowaliśmy na płytę DVD audiodeskrypcję.
Jaki był się... pierwszy tytuł teatralny, który został w ten sposób?
Jest Królik na Księżycu, to była bajka w białostockim Teatrze Lalek, a pierwszy film, który był na płycie DVD, to był film Katy, nie? Pana Andrzeja Wajdy. Nam zależało na tym, żeby nie utożsamiano techniki audiodeskrypcji tylko i wyłącznie ze sztuką filmową, bo jak my pokazaliśmy zastosowanie jej w kinie, to zaczęto mówić, że właśnie audiodeskrypcja to jest technika filmowa, chyba nawet tak to były takie określenia, więc staraliśmy się pokazać, że audiodeskrypcja tak naprawdę może być używana w różnych miejscach, tak naprawdę nawet gdy spotkamy na chodniku osobę widzącą, która nam opisze przestrzeń wokół, tak? To też jest pewna forma audiodeskrypcji, bo opisuje nam to, co się znajduje wokół nas, czego my nie widzimy jako osoby niewidzące.
Nowoczesne technologie pomagają, prawda, w tej działalności, w takim deskryptowaniu.
No, na pewno technologie bardzo mocno pomagają, bo jesteśmy w stanie teraz nagrać wcześniej audiodeskrypcję, a później, gdy dochodzi do konkretnego wydarzenia, ją odtworzyć nawet. Poprzez nowe technologie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że umieszczamy taką audiodeskrypcję na przykład w internecie czy w jakiejś aplikacji mobilnej i użytkownik sam decyduje, kiedy odsłucha tej audiodeskrypcji, prawda? Więc technika, rozwój techniki na pewno dużo pomaga. Możemy spodziewać się też wielu nowych zastosowań audiodeskrypcji, gdy dojdzie do momentu, w którym sztuczna inteligencja będzie potrafiła dużo więcej niż teraz.
W tej chwili w teatrze, w kinie, w galerii korzystają Państwo ze słuchawek i z jakiejś formy nadawania, tak? Czy bezprzewodowego, czy przewodowego, ale jest to technika niezakłócająca odbioru innym uczestnikom wydarzenia.
No tak o to chodziło tak naprawdę po pierwszych seansach, kiedy przygotowaliśmy, aby pokazać, na czym polega audiodeskrypcja. Już później myśleliśmy tylko i wyłącznie na tym, żeby ta idea audiodeskrypcji została wdrożona tak kompleksowo, czyli osoby niewidzące, osoby słabowidzące są razem na widowni z osobami widzącymi, pełnosprawnymi, oglądają ten sam film w tym samym czasie i jedni drugim sobie nie przeszkadzają. Dlatego właśnie te słuchawki na uszach u osób niewidzących, czy tam słuchawka na uchu u osoby niewidzącej, bo trzeba sobie zdać sprawę, że nie możemy odciąć zupełnie osoby niewidzącej od dźwięku, oryginalnego dźwięku w kinie, tylko jakby traktujemy audiodeskrypcję jako taką podpowiedź na jedno ucho, a drugim uchem odbieramy oryginalny dźwięk filmu. Więc staraliśmy się i doprowadziliśmy do tego tak naprawdę w kolejnych latach, że audiodeskrypcja była już dostępna wraz z pojawieniem się filmu na ekranach w kinie. Tutaj akurat wspomnę o filmie Imagine, pana Andrzeja Jakimowskiego, to był właśnie ten pierwszy film, który na festiwalu warszawskim już od razu miał audiodeskrypcję, bo to był premierowy pokaz tego filmu na warszawskim festiwalu filmowym. On otwierał ten festiwal, więc tam była już audiodeskrypcja, jak i gdy pierwszego dnia w kinach pojawił się film Imagine, on od razu miał audiodeskrypcję, więc osoba niewidząca, gdy chciała skorzystać z audiodeskrypcji, obejrzeć ten film, tak naprawdę jedyne, co musiała zrobić, to pofatygować się do tego kina, kupić bilet i w spokoju sobie usiąść na widowni i oglądać ten film z audiodeskrypcją.
Domyślam się, dlaczego na początku kojarzono z filmem głównie tę technikę, gdyż można po prostu nagrać na taśmie dźwięk, dodatkową ścieżkę dźwiękową dla filmu. Ale w teatrze, w różnych miejscach, gdzie sztuka jest odgrywana tu i teraz, są inne trudności.
No tak, w teatrze nie możemy tego wcześniej nagrać, chociaż były takie próby. Były takie próby, gdy ta ścieżka audiodeskrypcji była nagrywana wcześniej i później po prostu z komputera technik puszczał jakby te pliki dźwiękowe, tylko w teatrze może dojść do takiej sytuacji, że coś po prostu nie zostanie zagrane tak, jak było to na próbach czy we wcześniejszych spektaklach. Jakiś aktor się pomyli, no wypadnie, bo mieliśmy właśnie w tym spektaklu pierwszym, który przygotowaliśmy z audiodeskrypcją, Jest Królik na Księżycu, była taka sytuacja, w której aktor i w tym nagraniu, które mieliśmy do pracy nad audiodeskrypcją oraz na próbach, rysował kredą taki jakby szkielet człowieka. Na twarzy jakby też zarysowywał oczy, usta i nos. Uszy też. I podczas spektaklu, na którym była ta audiodeskrypcja, no aktor zrobił taką sytuację, że narysował część tej postaci, odszedł, zagrał w innej scenie jakiś tam fragment, a później ni stąd, ni zowąd podszedł po prostu, bo chyba zauważył swój błąd, podszedł do tej tablicy i dorysował kolejne rzeczy. I to zupełnie było odejście od tego, co było, prawda, na tym roboczym nagraniu na DVD, jak i na tych próbach, co było. Też mieliśmy taką sytuację podczas tego pierwszego spektaklu, że jedna scena zupełnie zmieniła jakby kolejność swoją, nie została odegrana w tym samym momencie, w tym czasie, w którym powinna. Tam akurat chodziło o to, że część bohaterów przez szafę miało wyjść na jakby taką scenę. No i oni tam się dobijali przez tą szafę, żeby im ten bohater otworzył drzwi. Doszło do tego, że te drzwi nie zostały otworzone, więc oni zawrócili, odegrali inną scenę, później wrócili też do tej nieodegranej sceny. Tak? Więc tutaj przy teatrze no, można powiedzieć, że audiodeskrypcja może być przygotowana i musi być nawet przygotowana wcześniej, ale dla osoby, która czyta, dla tego lektora, musimy też zostawić trochę możliwości improwizacji, bo są czasami niespotykane takie wcześniej nieprzewidziane sytuacje, w których trzeba reagować.
Ale generalnie w teatrze jest ten tekst na żywo, synchronicznie z akcją na scenie. Czy możemy skorzystać z Państwa uprzejmości i zacytować te materiały, które Państwo przygotowaliście?
Tak.
Immaculata, niepokalane poczęcie Maryi. Bartolomé Esteban Pérez Murillo, około 1678 roku. Barok włoski, Sewilla, Hiszpania Habsburgów, olej na płótnie, wysokość 274 cm, szerokość 190 cm. Muzeum Prado, Madryt, Hiszpania. Obleczona brązowo-bursztynowym światłem wysoka niewiasta w biało-ciemno-niebieskiej szacie unosi wzrok ku niebu, krzyżując dłonie na piersiach. Pod jej stopami jasna kołyska księżyca, unosząca się na puszystym, mieniącym się bielą obłoku. Pod nim z lewej rozjaśnione tło przechodzi w jasno-szary błękit. Za niepokalaną, od lewej skosem w górę, kłębią się uskrzydlone putta, aniołki o pulchnych, zaróżowionych, dziecięcych ciałach. Po lewej, delikatnie naszkicowane, wtapiają się w ciepły brąz. Ich zastępy tworzą gęsty ornament, wydobywając sylwetkę Maryi, unoszą ku niebu, tworzą iluzję jej nadnaturalnej wielkości. Tuż za lekko uniesioną głową Maryi rozpościerają się nieregularne, słoneczne promienie. Zlewają się w miękką plamę wokół głęboko brązowych, puszystych włosów opadających na ramiona. Dziewczęca twarz, delikatnie zarumieniona na pełnych policzkach. Gładkie czoło, uwypuklone ciepłą bielą. Łagodne, brązowe łuki brwi uniesione nad uciekającymi ku górze jasnobrązowymi, błyszczącymi oczami. Nad lekko rozchylonymi, jasno-czerwonymi ustami delikatne muśnięcia światła. Zaokrąglony podbródek zamyka owalną linię twarzy. Tuż pod odsłoniętą szyją biała, luźna fala szaty mieni się ciepłem żółcieni i chłodem błękitów. Na szczytach trzech podłużnych fałd kładzie się świetlista biel. W załamaniach szata pogłębiona szarością. Dłonie na piersiach przytrzymują spływający z ramienia od prawej ciemno-niebieski płaszcz. Jego skrawek powiewa za ramieniem po prawej. Rąbek u dołu po lewej pulchną rączką unosi aniołek. Płaszcz u stóp niepokalanej częściowo zakrywa kołyskę księżyca zarysowaną białą, wąską linią. Immaculata Murilla, malowana na zamówienie kleryckiego szpitala w Sewilli, stała się ikoną w malarskim ujęciu dogmatu niepokalanego poczęcia Matki Chrystusa. Artysta, malując w 1670 roku kolejną wersję obrazu, uzyskał kwintesencję swojego mistrzowskiego warsztatu. Rozmytą linią oraz transparentnymi warstwami farby oddał wrażenie lekkości i powietrza, wręcz wznoszenia się, podkreślając tym uduchowiony charakter dzieła. Zanikające kontury aniołków w odcieniach brązowej lub złotej szarości tworzą kilka poziomów głębokości obrazu, podobnie jak przeplatanie żywego, brzmiącego koloru z barwami zasnutymi jakby mgłą lub gęstym powietrzem. Dzieło na przestrzeni wieków przechodziło wiele renowacji według mniej lub bardziej trafnych technik konserwatorskich. Najbardziej znacząca dokonana była w 2007 roku. Współczesne badania nad warstwami dzieła odsłoniły nie tylko szkice autora, ale przede wszystkim skład chemiczny użytych przez niego farb, jak i tych użytych przez konserwatorów. Uchylono rąbka tajemnicy warsztatu Murilla, który utleniającą się z upływem czasu biel ołowiową pokrywał laserunkiem kobaltu, głębokiego granatu. Wydobywał tym niezwykle brzmiący kolor fałd białej szaty, nadawał błysk na szczytach drapowania, kontrastując je z tłem w ciepłej tonacji złota i brązu. Zabieg ten czyni sylwetkę niepokalanej dominującą, niejako oddzieloną od otoczenia. Rekonstrukcja obrazu pozwoliła też odsłonić zarys niewidocznego dotąd aniołka u stóp Maryi. Zdjęto żółtawy odcień starych werniksów z dziecięcych ciałek, przywrócono im cielisty róż. Najciekawszym fragmentem jest zlikwidowanie grubej warstwy pomarańczowego brązu za ramieniem Maryi po prawej i wydobycie spod niego fałdy granatowego płaszcza, który powiewając podkreśla wrażenie ruchu drgania powietrza.
Pani Barbaro, pan Tomasz mówił o trudnościach, które spotkaliście państwo na drodze w przygotowaniach audiodeskrypcji. Jesteście pionierami, ale również wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie. Co jest najważniejsze? Domyślam się, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, jak postrzegany jest świat przez osoby widzące i niewidzące. Ale to już zostawiam pani ten temat. Proszę wtajemniczyć nas, jakie są trudności i różnice właśnie w przekładaniu obrazu na tekst.
Zwykle, jak się nawet zagłębimy do internetu, poszukamy opisów, nawet tworzonych przez uczniów na zajęcia z wiedzy o sztuce, chociażby znany portret Monalizy, to możemy przeczytać o kobiecie, która ma piękną twarz, o wystudiowanych rysach twarzy. I cóż to znaczy, tak? Dla nas ktoś, kto widzi, może to porównać i zobaczyć, o co chodzi w tych wystudiowanych rysach twarzy. Osoba niewidoma, ona się tylko dowie, że jest precyzyjny rysunek, ale czy twarz jest owalna, czy jak zostały namalowane te oczy, czy oczy są brązowe, jak zostały ukazane usta, czy to są usta na przykład tak jak często ukazywane u świętych, małe i pełne, tak jak na przykład często u Matki Boskiej, czy to są usta wąskie, czy ten na przykład, czy są łuki brwi zarysowane, bo też są takie różne opcje, że akurat u Monalizy zostały starte. W innych książkach się można dowiedzieć, że to była taka akurat taka zasada, że golono, ze względu na różnego rodzaju insekty, to golono brwi. I tych brwi po prostu nie ma, ale poprzez takie opisy tworzone tylko dla osoby widzącej, która może zawsze spojrzeć na obraz i odnieść się do tego opisu, wiele rzeczy nie znajdziemy. W samej audiodeskrypcji bardzo istotne są takie zasady, które dadzą nam obraz. Obraz, który pozwoli nam na łatwe i przyjemne powstawanie obrazów w wyobraźni. I to takie powstawanie, które nawet człowiek zapomina. Czasami jak ja słucham audiodeskrypcji, to ja zapominam, że ja nie widzę. Po prostu ten obraz tworzy mi się automatycznie, tak? On się wywołuje. Można powiedzieć czasami magicznie, że ja muszę się złapać na tym, że ja przecież nie widzę, a widzę, tak? Widzę w wyobraźni. Widzę to oczami wyobraźni. Zwykle mówi się o takich czterech podstawowych zasadach w audiodeskrypcji, jak obserwacja, podczas której ktoś, kto tworzy audiodeskrypcję, musi koniecznie poznać to dzieło najpierw, które opisuje, żeby nie opisywać go z biegu, tak? Bo zwykle jak ktoś opisuje z biegu, wiele rzeczy pomija. Na przykład mówimy o tym, że coś jest opisywane na żywo w teatrze, tak samo widowiska sportowe, zwykle są relacje na żywo. Owszem, pewne rzeczy pewnie zostaną pominięte, bo się nie da na przykład widowiska sportowego przygotować wcześniej, o ile w teatrze jeszcze możemy podczas prób, to widowiska sportowe są na przykład całkowicie na żywo. Ale ta obserwacja jest potrzebna i ona też daje pewną umiejętność, pozwala na nabycie umiejętności dla osób tworzących audiodeskrypcję uważnego patrzenia, na co patrzymy. Wiele osób, które tworzyło audiodeskrypcję, zauważyło, jak zaczęło dużo więcej widzieć, tak? Że często nasz wzrok przyzwyczajony tak kulturowo, powierzchniowo zaczyna później pewne rzeczy, zaczynają przemykać zwyczajnie, ich nie zauważamy, nie dostrzegamy, nie zatrzymujemy się, nie przyciąga to już naszej uwagi. Natomiast często tak właśnie w materiałach ze Stanów Zjednoczonych się dowiedzieliśmy, że tam obserwacja jednego krajobrazu trwa około 15 minut. Nas to może nudzić, ale to coś ma wywołać, tak? Coś ma stworzyć. Dzięki temu te osoby poznają dokładnie to, co opisują. Mało tego, my zwykle również polecamy, żeby osoba, która opisuje, dowiedziała się, co opisuje. Czy jest to dzieło na przykład malarza, rzeźbiarza, czy też na przykład jakiegokolwiek reżysera, to poznała tego reżysera, czy też na przykład właśnie autora dzieła od tego, co on chciał tym dziełem wyrazić. Wiadomo, że nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do tych informacji, możemy tylko do pewnych interpretacji docierać, ale staramy się jednak to zrobić, żeby to dzieło jak najlepiej móc przekazać w pełni, bo nie jesteśmy przekazywać jeden do jednego. To dzięki temu, że dowiadujemy się tak wielu rzeczy, pozwala nam na odpowiednią selekcję, czyli wybór tego, co istotne. Bo wiemy, że mamy pewne ograniczenia, nie jesteśmy w stanie opisywać dzieła w ciągu 2 sekund za pomocą kilku zdań, a mamy tylko na przykład czasami 2 sekundy i musimy odpowiednie słowa 2 wybrać, dajmy na to, albo 3, które tam umieścimy, a one już nam coś połączą, tak? Sprawią, że obraz stanie się czytelny. Czy na przykład w spektaklu, gdzie następuje jedna akcja po drugiej, a my chcemy to pokazać, co się dzieje, bo akurat nie ma dialogu, a jest dużo dźwięków na scenie i nie wiemy, co się dzieje. To dobrze by było właśnie, żeby w sposób krótki, i do tego nam służy również zasada języka w audiodeskrypcji, który ma być naprawdę bardzo treściwy, ma być taki bardzo wyłuskany z tych wszystkich takich ozdobników niepotrzebnych, ale też bardzo wrażeniowy, żeby to nie były podawane wrażenia już od razu, na przykład to, co czujemy, to, kto ma jaką motywację, ale na podstawie czego ta motywacja powstaje.
Czyli przyczyna, a nie skutek, tak?
Dokładnie, przyczyna, tak? Dzięki czemu my możemy odebrać to wrażenie, na podstawie czego odbieramy to wrażenie. Jeszcze kolejna zasada, ostatnia, to emisja głosu, bo dzięki temu, że każdy z nas ma odpowiedni ton głosu, na przykład tak jak matka mówi do dziecka, mówi w sposób czuły, ciepły, ojciec, który na przykład może upomnieć dziecko bardziej głosem takim ojcowskim, takim bardziej, że dziecko słucha i wie, że musi posłuchać, tak? Że ojciec ma u niego pewien autorytet, wzbudza ten głos autorytet, to te głosy coś mają stworzyć, tak? Pewien klimat, pewne wrażenie. I tak samo jest w audiodeskrypcji, bo o ile tworzymy komedię, o ile tworzymy dramaty, czy też na przykład dzieło, które wywodzi się z impresjonizmu, dzieło bardzo nasycone światłem, barwami, czy też na przykład dzieła, które są ciemne, nasycone na przykład cieniami, tak jak u Rembrandta, światłem i cieniem, to też staramy się, żeby głos, który należy do aktora, który odczytuje audiodeskrypcję, też dawał to doświadczenie, że jeśli mamy ciemność, to mamy ten bas, który nam czyta. Głos, który się rozjaśnia, robi się bardziej wyższy, lekki, to światło, które my doświadczamy po prostu nawet prawie cieleśnie, tak? Słuchając dźwięków, nawet sama muzyka przynosi nam pewne emocje. I również tak samo jest z głosem każdego lektora, każdego aktora, którego słuchamy na scenie. Myślę, że każdy może tego doświadczyć, jeśli się wsłucha, bo często osoba widząca, która widzi, ja sama po sobie wiem, że patrząc na obraz, nie zawsze się wsłuchujemy w tonację. A osoby niewidome często właśnie po tonacji określają to, czy ktoś jest wesoły, czy ktoś jest zasmucony. To się da odczytać w tonie głosu, tak? Że ja czuję na przykład, że ktoś gdzieś wewnętrznie odczuwa taki bardzo duży smutek, tak? Że ja mam ochotę zapytać się tę osobę, co się dzieje. Bo często tak bywa, że spotykam człowieka i niby wszystko jest okej, a gdzieś wewnętrznie czuję, że coś jest nie tak. I w audiodeskrypcji mamy podobnie, tak, że człowiek, który będzie chciał udawać, to niestety dobrze nie uda. Że jednak trzeba się wczuć w to, co się czyta w audiodeskrypcji, żeby móc jak najlepiej ten obraz przedstawić.
Chciałem dzięki uprzejmości Państwa zaprosić naszych słuchaczy do wspaniałej galerii. Niedawno mieliśmy Dzień Papieski, 16 października. Pani Barbaro, zostawimy naszych słuchaczy właśnie w tym wspaniałym miejscu. Proszę nas wprowadzić.
To miejsce to Kaplica Sykstyńska i stworzenie Adama, Michała, Anioła. Zapraszamy serdecznie.
W fragment fresków sufitowych w kaplicy Sykstyńskiej Michelangelo Buonarroti około 1511-1512 roku. Renesans włoski. Cinquecento. Rzym. Państwo kościelne. Wysokość 280 cm. Szerokość 570 cm. Fresk. Kaplica Sykstyńska. Watykan. Włochy. Na kimże się ramię pańskie objawiło? On wyrósł przed nim jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Księga Izajasza. Na przybielonym nieboskłonie mocne ramię Boga Ojca i palec wskazujący tuż nad bezwładnym palcem Adama. Od góry z prawej, w purpurowym pofałdowanym wnętrzu o owalnym kształcie, siwowłosy Bóg Ojciec, unoszony poziomo przez 12 wyłaniających się zza niego nagich, frunących postaci. Pod pofalowaną materią powiewa przezroczysta, jasnozielona wstęga. Pęd powietrza przykleja białoróżową, świetlistą tunikę do muskularnej sylwetki Boga skierowanej w lewo. Bóg, palec wskazujący, kieruje lekko w dół, w stronę uniesionego, wiotkiego, wskazującego palca nagiego Adama, pół leżącego bezwładnie na jałowej, zielono-brunatnej ziemi. Jego atletyczna postać od lewej wsparta na łokciu, młodzieńcza twarz uniesiona ku Bogu. Dojrzałe oblicze Boga Ojca okalają sięgające ramion rozwiane, szarosiwe włosy i fale długiej brody. Ramię z prawej Stwórca wspiera o barki jasnowłosej dziewczyny. Lekko skrzyżowane nogi Boga podtrzymuje odwrócony tyłem, lecący wzdłuż nich, młodzieniec o kręconych, miodowych włosach. Krótkie fale połyskujących brązowych włosów Adama odsłaniają czoło i ucho. Masywna, szeroka szyja z wyraźnie zarysowanym, wypukłym jabłkiem Adama. Na okazałym torsie i umięśnionym brzuchu jasne, świetliste refleksy na wypukłościach oraz szaro-brązowe cienie w załamaniach podkreślają muskularną budowę ciała. Nagie podbrzusze. Drobne, dziewicze przyrodzenie spoczywa na masywnym udzie wyciągniętej przed siebie prawej nogi. Pod udo wsunięta lewa stopa. Na zgiętym lewym kolanie wsparta lewa ręka ze wskazującym palcem bezwładnie uniesionym ku mocnemu palcu Boga Ojca. Gest przedstawiony przez Michała Anioła na fresku symbolizuje akt stworzenia pierwszego człowieka, nie poprzez uformowanie jego ciała, a poprzez tchnienie boskiej iskry, obdarzenie ciała duszą. Młody wówczas Michał Anioł, tworząc fresk, znajdował się pod wpływem swego teologicznego doradcy i zaufanego, kardynała papieskiego Marco Vigerio. Duchowny przedstawił klucz do zrozumienia serca Ewangelii, w którym przejawia się nasze położenie w Adamie i Chrystusie. Stąd też mówiący o Chrystusie cytat z Księgi Izajasza zdaje się trafnie dopełniać obrazu Michała Anioła, w którym malarz ukazał zamysł Boga poprzez objawienie Bożego ramienia Adamowi. Pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Pierwszy list do Koryntian. Istnieje kilka teorii interpretujących zakomponowanie przez artystę sylwetki Boga. Szczególnie ciekawa wydaje się teoria amerykańskiego lekarza Franka Meshbergera, który w 1990 roku w ułożeniu rozwianego płaszcza dopatrzył się kształtu ludzkiego mózgu. Analizując ułożenie i wygląd Stwórcy oraz podtrzymujących go postaci, odkrył, jak bardzo korelują z poszczególnymi obszarami mózgu i ich funkcjami. Sylwetka Wszechmogącego odzwierciedla kształt układu limbicznego, struktury odpowiadającej za emocje i decyzje lub stanowiącej anatomiczny odpowiednik ludzkiej duszy. Prawa ręka Boga rozciąga się na korze przedczołowej, obszarze odpowiedzialnym za najwyższe funkcje poznawcze, m.in. kreatywność, świadomość społeczną. Michał Anioł spędził 4 lata pokrywając 800 metrów kwadratowych sklepienia freskami wyobrażającymi biblijne stworzenie świata, z których większość malował pracując na wysokim, ponad 18-metrowym rusztowaniu. Fresk Stworzenie Adama jest usytuowany w centralnym miejscu dzieła. Traktowany jest jako kwintesencja sztuki renesansowej i jeden z najdoskonalszych obrazów XV i XVI wieku.
Drodzy Państwo, przed nami jeszcze jedno spotkanie z gośćmi z Fundacji Audiodeskrypcja, panią Barbarą Szymańską i panem Tomaszem Strzemińskim, w którym wprowadzą nas m.in. w tajniki deskrypcji barw. Dziękujemy Fundacji za udostępnione przykłady, a Państwu polecamy stronę isztuka.edu.pl.